chciałbym wrócić do tego, co powiedziała siostra Cenian. Jej wystąpienie bardzo mnie poruszyło w takim pozytywnym wymiarze. To znaczy jakoś zadrżały moje te struny w duszy mojej i tak się uradowałem w Bogu, że coś takiego jest i że ta gałąź tej fundacji, o której zresztą nie wiem, czy myślę, że to źle, ale usłyszałem po raz pierwszy w życiu, dzisiaj, teraz, tu na tym nabożeństwie, Save Life. I chcę powiedzieć, że to jest niesamowita rzecz, które te panie robią. I chciałbym z tego miejsca was zaprosić. Jestem pastorem formalnie teraz w zborze w Nakle, dojeżdżam z Chojnic, chociaż mieszkam w Chojnicach i pomagam właśnie zborowi w Nakle, ale też mam coś tam do powiedzenia czasami w Chojnicach, więc myślę, że do tych dwóch miejsc zapraszamy was. Mam nadzieję, że wezmę tutaj ulotkę czy coś. Nie modliłem się o was dzisiaj głośno, bo tutaj była modlitwa pewnego brata, który dokładnie wyraził moje myśli, moje pragnienia, więc po prostu nie chciałem się powtarzać, ale wierzę, że Bóg usłyszał. Jestem wdzięczny Bogu za waszą służbę, a moja wizyta jest chyba w podobnym klimacie będzie, więc nie będzie to jakoś tam odbiegać przesłanie od tego, co wyście już zaprezentowały. Dobrze, przyjechałem z Chojnic, dzisiaj rano wyjechałem, nie jest to tak daleko, trzeba po prostu wyjechać z Chojnic o 8, żeby zdążyć do Gdańska na nabożeństwo na wpół do 11. Miałem, to jest trzeci mój posiłek tutaj, czyli ten duchowy, nabożeństwo, ale w tym miałem dwa fizyczne posiłki, były to pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Za dużo nie pojadłem, ale nie mogę powiedzieć, że nie jadłem. A mówię o tym dlatego nie, żeby jakoś się chwalić, bardziej usprawiedliwić, a po tym nabożeństwie jadę do Warszawy, bo już od 12 lat jestem wolontariuszem jako członek Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. Bo nie mam z tego etatu, tak? Jest to taka bardziej powołanie. A jeszcze na dodatek jestem w prezydium Rady Kościoła, a to oznacza, że muszę być o 100% więcej razy na spotkaniach, bo prezydium dodatkowo jeszcze tak średnio 2 miesiące. Raz na 2 miesiące jestem w Warszawie. Przez 12 lat. Także tak, to się najeździłem. Ale mówię to jeszcze raz, bracia i siostry, żebyście mnie zrozumieli. Dzisiaj byłem na 3 nabożeństwach w Gdańsku, tu jest właśnie to trzecie. I tylko dlatego, żeby oszczędzić czas. Tak, bo się nie da. Tak? Ile to tych podróży by musiało być i takich mam dużo. Mam nadzieję, że wysłuchacie mnie z uwagą. A przyjechałem dzisiaj z tematem do was, chcę nauczać na temat woli Bożej wobec sierot. Ale nie tylko wobec sierot, ale przede wszystkim woli Bożej wobec Kościoła, który ma służyć sierotom. Kiedy myślę o sierotach, to przede wszystkim mam tutaj na uwadze sieroty tak zwane społeczne, czyli te dzieci osierocone ze względu na warunki społeczne. No, to głównie chodzi o dzieci, które są odebrane rodzicom biologicznym z powodu niewłaściwego życia rodziców. Tak. Sam z żoną, my w naszym małżeństwie jesteśmy rodziną zastępczą już 19 lat. Pierwsze dzieci trafiły do nas właśnie z Gdańska, tutaj z niedaleka, bardzo blisko, tak sobie pomyślałem po sąsiedzku, bo z ulicy Abrahama. Wiecie, że tam jest dom dziecka dla dzieci niepełnosprawnych i pierwsza trójka dzieci, które przyjęliśmy, Ania, Martyna i Przemek, to są właśnie dzieci, które mieszkały w tymże domu dziecka tutaj kilka ulic dalej i zostały z nami. Tak, to są takie prawdziwe sieroty. Rodzice biologiczni ich po prostu porzucili jakiś czas po porodzie. Tak. A potem na ten moment mamy jeszcze 5 rodzeństwa w rodzinie zastępczej. Te dzieci są z Chełma. I jeszcze dodatkowo 2 dzieci innych było w naszej rodzinie, która no, wierzę, że Pan Bóg pokierował tak, że mogli wrócić do swoich rodzin i myślę, że to była dobra decyzja. Czyli razem tych dzieci ktoś liczył, ile to jest, bo ja muszę zawsze liczyć dzieci. Ja mam tak 10? Dobrze, super, bardzo dobra matematyka. I do tego nam się urodziło 7 biologicznych. Także 7 to jest, ja nie wiem.
Brawo dla żony.
Wielkie brawo dla żony. No, to prawie my jesteśmy prawie taką patologiczną rodziną, jak widzicie. Jak widzicie, tak. Miesiąc listopad, dzisiaj jest 1 grudnia, miesiąc listopad na świecie jest takim miesiącem adopcyjnym. Na świecie, w środowiskach chrześcijańskich to jest takie znane, że są nabożeństwa intencjonalne, wstawiennicze, właśnie kiedy modlimy się i nauczamy na temat właśnie sieroctwa, ale też opieki zastępczej, ale także adopcyjnej i cała ta sfera. I dlatego jesteśmy tutaj. W Polsce te obchody czy taką inicjatywę zapoczątkowała fundacja, która się nazywa Niebieski Dom. Oni mają siedzibę na Śląsku, a my jako Kościół Baptystów, z ramienia w zasadzie Kościoła Baptystów, ale jako część Kościoła jako BACH, czyli Baptystyczna Akcja Charytatywna, po prostu zaangażowaliśmy się i przyłączyliśmy do tego, żeby właśnie w kościołach szerzyć tą świadomość, jaka jest Boża wola dla kościołów wobec sierot. Taka jest idea. Także proszę cierpliwie wysłuchajcie. Myślę, że będzie ciekawie i mam nadzieję, że nie będę przynudzał. Nie chciałbym tego zrobić. Wiem, która jest godzina i wiem jeszcze, gdzie mam jechać. A mam jechać właśnie do Warszawy na posiedzenie Rady Kościoła dzisiaj. Więc jeszcze trochę obowiązków mam. Dobrze. Brat pastor powiedział, że rzeczywiście Pan Bóg użył nas w hełmie. I szczególnie tam w hełmie, jako baptystyczna akcja charytatywna, chcę powiedzieć, że baptystyczna akcja charytatywna jest to jednostka organizacyjna Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli to jest własność Kościoła Baptystów. I dzisiaj reprezentuję was nie jako pastor, nie jako Henryk, ale bardziej jako właśnie osoba z Bacha. W hełmie, to prawda, przyjęliśmy 6 tysięcy uchodźców wojennych w naszym zborze baptystycznym na początku wojny przede wszystkim. To wynika z wypełnionych formularzy, które ci ludzie musieli wypełnić, żeby byli. Zapewniliśmy im schronienie na kilka dni najczęściej, czasami bardzo krótko i staraliśmy się ich wysłać w bezpieczne miejsca w Polsce i w Europie, ale także poza Europę. Ponadto, właśnie jak już wspomniałem, to chcę uszczegółowić, to może ktoś słyszał, może nie, z hełma wysłaliśmy ponad 200 tirów żywności. Każdy tir miał zawsze około 30 ton, tak mniej więcej, może trochę mniej, bo żywność nie jest taka ciężka, ale to jest 33 palety wchodzą na tira. I wysłaliśmy tej żywności za około 24 miliony złotych, kupionej w hełmie. Nie mówię o żywności, która trafiła do nas albo o karetkach pogotowia, albo samochodach i takich innych rzeczy, które po prostu myśmy pośredniczyli, żeby to jakoś tam przejechało przez granicę. I co to znaczy? To znaczy, że jako Kościół Baptystów, jako Bach, nakarmiliśmy 500 000 ludzi jednym ciepłym posiłkiem przez tydzień. Te tiry. Tak. Uważam, że to wielka sprawa, i że to jest błogosławieństwo mieć taką organizację w Kościele. I mówię jeszcze raz, broń Boże, nie ma tutaj żadnej pochwały, tylko chcę powiedzieć, że nawet jak się ma mało, mam na myśli ludzi w Kościele, baptystów, tam te kilka tysięcy, ale to jest jak z rozmnożeniem chleba. Kiedy przychodzimy do Boga, do Jezusa, poprosimy z tym, co mamy, żeby On to pobłogosławił, a On ma władzę to rozmnażać. I głównie pracowaliśmy i dalej pracujemy z kościołami na Ukrainie. Stąd wszystkie nasze transporty dotarły do celu. A oprócz nas oczywiście wiele innych zborów i tak dalej też prowadziło swoje jakby indywidualne służby. Tylko to chcę wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, co stoi mniej więcej za Bachem. I jeszcze mamy sporo projektów w Bachu. Wymienię je bardzo szybko. Mamy takie projekty jak Ciepło dla Ukrainy. Pomagamy wdowom i sierotom po żołnierzach ogrzać mieszkania na zimę. Robimy też na Ukrainie paczki dla dzieci, które mieszkają blisko frontu, gdzie tam nie dociera bardzo wiele takiej pomocy. Mamy taki program Nowe Korzenie dla Ukraińców mieszkających w Polsce. Mamy właśnie tą służbę rodzicielstwa zastępczego, tą, za którą ja jestem odpowiedzialny i jeszcze inne osoby. No i mamy taką pomoc typową humanitarną, którą też realizujemy. To są głównie nasze przestrzenie aktywności właśnie w Bachu. I już tyle o tym. A teraz chciałbym podzielić się z wami, ja będę mówił, wy osądzajcie. Liczę na jakiś feedback, to znaczy taki zwrot informacji po spotkaniu i mam nadzieję, że będziemy mogli to robić jakoś w parze z tymi osobami, które tutaj dzisiaj reprezentują Save a Life, bo to bardzo, bardzo podobnie. Śpiewamy taką pieśń w kościele, myślę, że ją znacie i część słów, które są w tej pieśni, mówią, On jest Bogiem, pamiętacie? Sierot. Pamiętacie tą pieśń, czy nie? Tak. Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięło to określenie. Tak. Ono pochodzi ze Starego Testamentu, z drugiej księgi Mojżeszowej. Proszę, otwórzcie Biblię, koniecznie. Nie wiem, czy jeszcze jesteście zborem, który przynosi Pismo Święte na nabożeństwo. Większość już raczej myśli sobie, że to jakieś archaizmy są. Takie już zaszłości. No, ale niektórzy może przynieśli. Może być oczywiście z czytnika elektronicznego, którego nie popieram. A wytłumaczę dlaczego. Prowadzę spotkania młodzieżowe, nie zawsze, nieregularnie, ale tak raz, dwa w miesiącu. I młodzież, oczywiście wszyscy w tych telefonach mają tam niby Biblię, że czytają, ale oni ich nie czytają. Nie dajcie się zwieść. Może niektórzy, nikogo nie chcę obrazić. I mówię o swoich, których mam pod opieką. Nie chodzi o dzieci w rodzinie zastępczej, ich też. I kiedy czytam Pismo Święte i zobaczcie, to jest w ogóle to jest taki dygresja, nie powinno jej być. Czytam teraz, zobaczcie, co ja widzę. Nie tylko widzę jeden werset, ale widzę całą stronę, jedną, drugą i tak dalej. A oni w tych telefonach szybko przemykają i jak pytam, ale co tam było w wersecie? Nikt nic nie pamięta, co było. Te literki szybko przemykają, rozumiecie, o co chodzi? To szybko, 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 szybko i tak dalej. I mi się wydaje, że dużo tracimy, jeżeli nie skupiamy się na słowie. To tak jako dygresja. Druga księga Mojżeszowa. Proszę, otwórzcie, 22 rozdział. Jest to moment, kiedy Bóg daje swoje prawo Izraelowi. Wyszli z niewoli, jako niewolnicy, stali się z intencji i woli Bożej wolnym narodem, mają stworzyć państwo, które ma reprezentować Boga na ziemi, czyli Izrael, ale żeby to było możliwe, to oni potrzebują prawa. No Bóg dał im prawo, my je nazywamy zakonem mojżeszowym albo po prostu prawem mojżeszowym. I jednym z tych zapisów, tu w tym fragmencie, w 20 rozdziale jest 10 przykazań Bożych, potem trochę innych takich przepisów, ale właśnie w tym 22 rozdziale dotyczy, jest coś takiego powiedziane. Bóg mówi coś takiego do nich, do Izraela. Posłuchajcie, 22 werset do 24. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy, ani gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. I wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem. I żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Zwróćcie uwagę na 22 werset. Nie będziesz uciskał co? Żadnej wdowy ani sieroty. W tym kontekście widać, że to jest jakieś przekleństwo, coś złego, coś niewłaściwego, czego Bóg nie chce. W ogóle to, że taki stan istnieje, wdowy, sieroty, ale one zawsze będą pośród nas, tak? Natomiast to nie jest coś dobrego, to jest coś negatywnego. Więc ty z Izraelu nie będziesz tych wykorzystywał. Ani wdów, ani sierot. Jeżeli tu są wdowy, proszę przebaczcie mi, dzisiaj nie będę dotykał sfery waszego życia. Chcę się skupić na sierotach. I teraz, ale gdyby się uciskał, to wtedy ja wybuchnę gniewem, a one będą wołać do mnie, tak? Bo do kogo mają wołać? Nie mają nikogo innego w opiece, ani nie mają pomocy znikąd, więc będą wołać do mnie. I wtedy zobaczcie, co Bóg sprawi. Was, czyli mężczyzn w kontekście, pozabijam, a te żony zostawię, tylko że one będą wdowami. I to przekleństwo sierotstwa i owdowieństwa, dziękuję, powiększa się. Okej, to żebyście widzieli. Ale na chwilę chociaż zwróćmy się. Po pierwsze, Bóg mówi to do wierzących ludzi. Do ludzi, którzy znają Boga. Miejcie w opiece sieroty. Tak? Dlaczego chcę... Popatrzcie, jaka to jest gorliwość Boga wobec sierot. Jakie On ma serce do tego. To On mówi, że nie wolno ich krzywdzić. Nie wolno ich wykorzystywać żadną miarą. A wy macie dbać, żeby takiego wykorzystania ani krzywdy one nie doznawały. To jest odpowiedzialność ludzi wierzących. Analogicznie wierzę, że odpowiedzialność za sieroty powinien przede wszystkim brać Kościół. Czy ja mogę tak trochę się ruszać, czy nie bardzo? Czy lepiej, żebym stał w jednym miejscu? Bo to czasami nagrywają.
Jest nagrywany. Tak, jesteś w świetle krzyża.
Dobrze, to ja będę tu stał, nie będę łaził. Dobrze. I teraz uwaga. Proszę, zwróćcie uwagę. Bóg mówi do wierzących. Ja tylko przeczytam jeszcze jeden werset z Nowego Testamentu, ale tutaj chciałbym, abyście widzieli tą Bożą naturę, to Boże serce wobec tych, którzy są skrzywdzeni od dzieciństwa. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj ja nie mówię w imieniu własnym. Ja dzisiaj reprezentuję tych, którzy tutaj nie przyjdą, i nie wyrażą swojej, swojego przekleństwa, swojej krzywdy. Ja jestem dzisiaj ich ambasadorem i mówię to w imieniu Jezusa Chrystusa. Taka jest ranga tego. Bo sierota nie przyjdzie. Dziecko 5, 10 czy 12 lat, a nawet weźcie nastolatków, nie przyjdą, nie powiedzą pomóżcie mi. Bo ich pojęcie życia jest zupełnie inne niż nasze, dorosłych ludzi. Więc ja dzisiaj jestem ambasadorem tych, którzy by nigdy tutaj tego nie powiedzieli. Więc wysłuchajcie mnie pilnie, gdyż Bóg słucha. I patrzy na nasze serca. Tak wierzę. Dlaczego Bóg, to jest teraz ważne pytanie, już do takiego zastanowienia trochę teologicznego, jak zaaplikować, jak zastosować tą pewną prawdę. Skoro już znamy Boże serce i Boże nastawienie, że On chce się opiekować sierotami, to jak my to mamy zastosować i dlaczego Pan Bóg powierza tą opiekę wierzącym ludziom? Głównym błędem, moim zdaniem, dla nas Polaków i nie tylko, ale Polaków, ponieważ ja specjalnie dobrze nie znam innych krajów i kultury w innych krajach, ale Polskę znam. To jest postkomunistyczne myślenie jeszcze. Co to znaczy? To znaczy, że my mamy gdzieś w głowach, ja też, kto powinien się opiekować sierotami? Państwo. My usprawiedliwiamy się często przed sobą, nawet tego nie rozpowiadamy, między sobą nie rozmawiamy, bo przecież płacimy podatki. W podatkach w tym systemie państwowym władz lokalnych, tak, samorządowych i ogólnopolskich jest coś takiego jak piecza zastępcza, jak pomoc socjalna i tak dalej. Ale chwileczkę. A gdzie znajdziemy w Biblii jakikolwiek fragment, że państwo wychowa dzieci? Że Bóg stwarza dzieci po to i powołuje je do istnienia, żeby oddać je państwu. I żeby państwo zajęło się tym. Komuniści oczywiście mówili, my wiemy, jak wychować dzieci, wszystkie dzieci zabieramy. Ale co ciekawe, co jeszcze gorsza, okazuje się, że na zachodzie Europy odbiera się dzisiaj już rodzicom, wierzącym nawet, i państwo znowu wraca do tego, państwa niby nowoczesne, że oni wiedzą, jak wychować dzieci, ale rodziny nie wiedzą. Więc dlaczego Pan Bóg powierza to wierzącym ludziom, w moim przekonaniu? Tak to rozumiem. Dlatego, że my mamy coś, czego nie ma świat. My dostaliśmy od Boga coś wyjątkowego, coś, czego na świecie się raczej nie spotyka, a co to jest? A jest to adopcyjne serce, adopcyjna natura. To zaraz to wytłumaczę. Co to znaczy ta adopcyjna natura? Apostoł Paweł, kiedy Pan Jezus mu się objawił, tam niedaleko Damaszku, pamiętacie ten moment? On wspomina to 3 razy w swoich listach i swoim świadectwie, ale między innymi w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale. I Pan Jezus mówi do Pawła apostoła tak. Powołałem ciebie i posyłam do pogan, żebyś zabrał ich z ciemności do, pomóżcie mi, światłości, z władzy szatana do władzy Boga. Tam jest w kontekście z kłamstwa do prawdy, mniej więcej. Kogo Bóg zabrał? Nas. I Paweł ma robić to wśród pogan, bo on już teraz Bóg go powołuje do tego. Do głoszenia Ewangelii wśród pogan. I teraz zobaczcie. Wszyscy my, biblijnie wierzący ludzie, zostaliśmy zaadoptowani przez Boga. Nowy Testament o tym mówi wiele razy, że Bóg nas usynowił. To usynowił to jest ta adopcja. I teraz uwaga, w jaki sposób nas usynowił? Pan Bóg przyszedł do nas, do mnie też, akurat w roku 1988, kiedy pracowałem tutaj niedaleko na ulicy Polanki i kolega mój z pracy, Wacław Ludwin, członek pierwszego zboru baptystów w Gdańsku, mówi mi, że w życiu jest coś ważniejszego niż tylko to, co my widzimy. I zaprowadził mnie do kościoła baptystów na Dąbrowskiego. Pierwszy w życiu. Ja sobie myślę, ale dziwni ludzie, jaka sekta, gdzie ja trafiłem? Panie Boże, modlą się własnymi słowami. Mówię wam, to szok był dla mnie, dla Kaszuba. Naprawdę. Musicie to zrozumieć, jaki to jest trudne do pokonania. To, żeby wielu ludzi mogło przekroczyć ten próg tutaj wasz. Dzisiaj się trochę zmieniło, ale nie aż tak bardzo, jeżeli chodzi o polską kulturę. I teraz uwaga. Co zrobił Bóg? Użył tego Wacka Urwina, nie tylko jego, ale najpierw jego i zabrał mnie w tym szerszym kontekście i oświecił moje serce Ewangelią i Słowem Bożym, Jego Słowem. I ja na skutek przebywania z tymi ludźmi wierzącymi przyjąłem tą prawdę Bożą, czyli Ewangelię o przebaczeniu moich grzechów przez wiarę w Jezusa, przyjąłem to. I Pan Bóg w tym momencie, kiedy oddałem Mu swoje życie, zaadoptował mnie. To jest biblijna prawda. I zabrał mnie z ciemności do światłości, z królestwa diabła do królestwa Bożego. I Nowy Testament mówi, że już nie jesteśmy sierotami, ale usynowienia dostąpiliśmy i Bóg przygotował nam rodzinę i spuściznę niebiańską, do której zmierzamy. Tak mniej więcej przedstawia się teologicznie nawrócenie człowieka. Ono opiera się na adopcji przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tego nie ma świat. To mają tylko wierzący ludzie. I dlatego my, tak to rozumiem, mamy zrozumienie, że możemy nie tylko wychować własne biologiczne dzieci, ale Bóg dał nam już do naszych serc adopcyjnego ducha i my jesteśmy w stanie zrobić coś, czego inni ludzie nie mogliby zrobić w taki sposób jak wierzący ludzie. To już rozumiecie moje uzasadnienie teologiczne tej kwestii, jeżeli chodzi o zostanie rodzicem zastępczym. Jeszcze jeden aspekt tej prawdy. Bóg tak mocno wierzy w rodzinę zastępczą, nawet nieadopcyjną. Bo adopcyjna rodzina jest czymś innym niż rodzina zastępcza i obie są jak najbardziej ważne. Tak mocno wierzy w rodzinę zastępczą, że swojego syna jednorodzonego dał. Gdzie go dał? No do rodziny zastępczej go dał. A nie? Jak Józef się dowiedział o tym, że to nie jego dziecko, a idź babo stąd. Wstyd i hańbę mi przynosisz. Ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ale Pan Bóg go szybko sprostował, przyszedł anioł w nocy, pogadał z nim, to Józef się opamiętał. Bracia, gdybyście wy zaakceptowali to, że możecie wychować chociaż jedno nie swoje dziecko, niebiologiczne, wasze żony by się o wiele chętniej na to zgodziły. Nie bądźcie jak Józef, który najpierw się obruszy na Boga i nic nie chce mieć taką, że tak powiem, niesprawiedliwością z nią do czynienia. Ale żeby o tym nie za długo, bo ja to rozkminiłem już tak, jak widzicie, wszędzie te rodzicielstwa zastępcze. Ja tą adopcję. Na koniec tej myśli. A Jezus, się pamiętacie, zapłodział, jak oni wracali ze święta, z Jerozolimy. I nie wiem, czy pamiętacie, że oni uszli ile drogi z Jerozolimy, Maria, zanim się skumali, że syna nie ma. Ile uszli? Jeden dzień. Jeden. Okej. Okay. Ale uwaga, to nie koniec. Szukali pośród krewnych, nie ma go. Też nie będę. No i wracają do Jerozolimy. No jak dzień uszli, to musi dzień wrócić. Teraz jest dwa dni. A ile dni go jeszcze szukali? Trzy dni go jeszcze szukali. Po trzech dniach, tak mówi Biblia. Posłuchajcie sobie, gdybym ja albo ty, mamo, tato, gdybyście zgubili dziecko na pięć dni, policja na kogutach, straż pożarna, prokuratura. Myślicie, że to jest żart? To nie jest żart. Wszyscy by się zjechali i koniec rodzicielstwa zastępczego u Skrzypkowskich, gdybym zgubił. No ale w końcu Maria go znalazła i mówi tak. Synu, co żeś ty nam zrobił? Ja i ojciec bolejąc szukaliśmy ciebie. A Jezus na to mówi tak. A kiedy Maria mówi ja i ojciec, o kim ona mówi? Okej, okay, a Jezus odpowiada jej. A czegoście mnie szukali? Ja przecież w sprawach ojca mego być muszę, mniej więcej taki przekład w Biblii Warszawskiej. O kim Jezus mówi? Dwóch ojców występuje w jednym miejscu i dotyczy to tej samej osoby. Kto jak kto, ale Bóg wie, co to znaczy rodzina zastępcza. Koniec już tych wywodów, mógłbym ich więcej, tych argumentów użyć. Krótko mówiąc, Bóg was przygotował, żebyście byli rodzicami zastępczymi. Przez naturę Ducha Świętego, którą włożył w nas. Tylko jest problem, teraz uwaga, nie obraźcie się na mnie. Problem jest w naszej kulturze. Również w środowisku ewangelikalnie wierzących ludzi, czyli naszym środowisku. Pierwsza ta rzecz. My nie chcemy dzieci. Jedno. No dwoje to już jest taka wpadka. Troje? Patologia. Tak? Uwaga. Co my chcemy? Kotka weźmiemy. I pieska. I będziemy mówić, że to są nasze baby. Jakby było mało, weźmiemy 3 kotki i albo 2 pieski. Będziemy się nimi opiekować, wyprowadzać na spacery, będziemy kupować karmę, pójdziemy do weterynarza 5 razy w roku, wydamy 1000 zł. Ale na dziecko? Kto tam chce dzieci? Coś się stało w naszej kulturze. Mówię o tym trochę tak sarkastycznie. Proszę, nie obraźcie się na mnie, ale ja po to, żeby to wypuklić. To nie jest Boża wola. To nie w takie rzeczy mamy się angażować. Ja mam w domu kota i psa. Ale pies musi nocować w odpowiednim miejscu poza domem. A kot czasami w domu tylko. Tak żebyście nie myśleli, że nie mam kota i psa. Ale mieszkam na wsi. Więc to nie jest Boża wola w moim przekonaniu. Taka praktyka. I teraz uwaga. Moje stanowisko jest takie. Bóg bardzo by pobłogosławił Kościół Baptystów, gdyby Kościół zajął się sierotami. Poważnie. Wierzę, że każdy zbór może przyłożyć rękę do pługa. W tym sferze rodzicielstwa zastępczego, w sferze sierot. Każdy. Nie każdy może być rodzicem zastępczym. W ogóle o tym nie myślę. Nie każdy. Uważam, że to jest ciężka odpowiedzialność. Ma głęboką rangę. Możliwa do spełnienia. Ale nie każdy. Chcę tylko powiedzieć, że w prawie polskim, pewnie o tym wiecie, kobieta samotna może zostać matką zastępczą i mężczyzna samotny może też zostać ojcem zastępczym. Nie trzeba żyć w małżeństwie, czy nawet w związku partnerskim, jakkolwiek to brzmi, nie miejcie nic negatywnego na uwadze, powiedziałem. Może być rodzicem zastępczym. Może, każdy może być. Tak? Po spełnieniu pewnych warunków. Teraz uwaga. Pierwszy punkt. Wielu ludzi ze mną, jak rozmawiam, mówi tak, nie jestem w stanie pokochać, nie wiem, czy pokochałbym te dzieci jak swoje. Pokochałbyś. Naprawdę. Tylko trzeba spróbować. Nie odrzucajcie tych myśli na początku, zanim nie spróbowaliście. My, jako skrzypkowcy, teraz się dzielę swoim doświadczeniem, to nie jest Słowo Boże teraz, to mówię, ale to jest moje doświadczenie. Wszystkie dzieci do nas, nie trafiło do nas momentalnie 11 dzieci. One trafiały po kolei. I my w sądzie zawsze mówiliśmy, my spróbujemy. My nie wiemy, jak to zadziała na nasze biologiczne dzieci, jak to zadziała na nasze małżeństwo, czy my sobie poradzimy i prosimy, że gdybyśmy sobie nie poradzili, to byśmy chcieli tą relację rozwiązać. Sąd z reguły mówi, no zawsze można złożyć wniosek o rozwiązanie. Bo uważam, że jeżeli ta służba miałaby zniszczyć twoje małżeństwo, miałaby zniszczyć twoją rodzinę, to nie jest powołanie Boże, to nie jest Boża wola. Więc nie myślcie sobie, że ja wam chcę wrzucić, że wszyscy macie być rodzicami zastępczymi. Ja tak nie myślę. I dlatego o tym powiedziałem. I uważam, że jest normalne to, że jeżeli coś nas przerasta, że rezygnujemy z tego albo się wycofujemy i mamy taką możliwość. Uważam, że to jest okej. Niektórzy ludzie mówią, że nie. Ja uważam, że to jest okej. Tak mniej więcej. I teraz idziemy o krok dalej. Co może zrobić zbór? Pięknie ta siostra Cenian powiedziała o wolontariuszach. Wiecie, ile my potrzebujemy też wolontariuszy. Zaraz podam wam, jakie to są sfery. Skoro nas jest na ten moment 11 osób, w tym 3 niepełnosprawnych, u skrzypkowskich w domu, tak? To wyobraźcie sobie, czy my w ogóle możemy kiedykolwiek wyjechać gdzieś całą rodziną? O, to się mówią, że to patologia czysta. Po pierwsze, gdybym nawet miał 9-osobowy samochód, to taki miałem, nie załaduję 11 osób do samochodu. Musimy na 2 samochody jechać. No to może lepiej mieć 2 razy 7. Mniejsze samochody. Tak mamy. Albo wyobraźcie sobie, kto chce zaprosić skrzypkowskich na niedzielny obiad? Ale śmieszne. Ale śmieszne. No właśnie. Nie? Albo jeszcze wam, ostatni przykład z naszego życia. Ile ja potrzebuję pieniędzy, żeby jechać na rodzinny obóz chrześcijański na 7 dni? Ile kosztuje obóz średnio? Twój obóz ile kosztuje? Na ileś tam dni? Na 5-7 dni? Nie pamiętam. Okej. Okay. No to nas jest 11, plus dojazd i jakieś tam grosze na lody i tak dalej, to ile ja potrzebuję na tydzień? 12 tysięcy. A było za mało, bo trochę więcej nasz obóz kosztował. No to co to jest za ojciec, który wyda dochód z 2 miesięcy w tydzień? Tak? I teraz zobaczcie, ten wolontariat. Ale gdyby ktoś przyniósł nam garnek bigosu, mówi, nie chcę was zaprosić na obiad, was jest za wiele, ale nagotowałem wam bigos, cały garnek, cieszcie się, ale by była łaska Boża. Albo ktoś by przyszedł i powiedział, o ta siostra na przykład, bardzo dobrze bym sobie poradziła. Skrzypkowcy, przyjdę do was na 3 godziny, weź żonę, Henryk i idźcie na kolację. Ja bym na kolana uklęknął i pocałował ciebie. Wy się śmiejecie? A kiedy myśmy mogli sobie tak, kiedy my możemy opuścić dom, żeby tak sobie, moja żona mówi, nie pojadę z tobą, a kto zostanie z dziećmi? Ty sobie jedziesz i tak dalej, prawda? Nie muszę wam dalej mówić, co z tego wynika. No, ale to jest prawda. Gdyby byli ludzie, którzy by chcieli pomóc w korepetycjach, no wielu z was może pomóc w korepetycjach, no naprawdę, a te dzieci potrzebują. Dzieci w rodzinach zastępczych to nie są dzieci z wysokiej półki, to raczej są spod lady, takie trochę ukrywane, to jest towar second hand. No tak, jakie one mają obciążenia często. Lata trzeba pracować nad tym. No i my potrzebujemy pomocy. A jaka by była pomoc, gdy ktoś by przyjechał na obóz rodzinny i poopiekował się dziećmi, na konferencję chrześcijańską naszą dla rodzin zastępczych. Wyobrażacie sobie? Jaka to by była pomoc? Dlatego ja zwracam się do was. Jeżeli znacie chociaż jedną rodzinę zastępczą, pukacie do nich i mówicie, czy można wam w czymś pomóc? Było to by bardzo potrzebne. Czy to w takim działaniu wyraża się pomoc sierotom, czy nie? Wyraża się. I to idzie na wiele sposobów zrobić. Więc Kościół może to robić. Następną rzeczą. Dziękuję tu pastorowi, że się zgodził. Ja mu to podziękowałem już raz, ale przy wszystkich to mówię. Za to, że chociaż raz w roku będziecie mieli takie kazanie, że ktoś mówi o tym w Kościele. Gdyby tak co powtarzać roki, gdyby wszystkie zbory baptystyczne i tak dalej, a muszę wam powiedzieć, że ludzie reagują. Na ten moment mamy 3 małżeństwa, które przygotowują się do rodzicielstwa zastępczego. I w ramach BACHA, Baptystycznej Akcji Charytatywnej, mamy 20 rodzin w Polsce ewangelicznie wierzących, których w jakiś sposób wspieramy. Mamy dla nich też grupę wsparcia przez internet, mamy jakieś tam czasami środki finansowe, mamy również konferencje dla rodzin zastępczych, obóz rodziny dla całej rodziny i parę innych rzeczy. Mamy spotkania integracyjne, ostatnio mieliśmy w Poznaniu i tak dalej. Ale jeszcze raz mówię, ja chciałbym, żeby to był ruch. I moim marzeniem, ruch w Kościele Baptystów, jest to, żeby za czasów mojej służby, jeszcze do emeryturki, zostało mi 8 lat, nieźle, powstało ze 200 rodzin nowych zastępczych i żeby chociaż do tych 200 rodzin trafiło po 2 dzieci. 400 osób by miało zmienione życie. Miałby szansę na normalne życie. Wyobrażacie sobie? Na edukację, na wiarę, na Biblię, na Boga. Na to, że się można przytulić do mamy. Wiele chłopców i dziewczynek nigdy tego nie ma. Że można wypłakać się tej mamie. Nawet jak ta mama czasami nie pozwoli na coś. Ale to mama. Czy wy wyobrażacie sobie, jak te dzieci cierpią? Na koniec, bo tak zbliżam się, chociaż jest jeden werset jeszcze, ale jeszcze przykład, żebyście widzieli. Ja nie mogę o tym mówić tak bez emocji. Bo jeżeli spotykam kobietę, która wychowuje 2 chłopaków, jeden ma 12 lat, drugi 10 i ona zakłada im na noc pampersy, a ja coś wiem o tym, bo jak te dzieci tutaj z Abrahama przyjechały, wszystkie miały pampersy w wieku 7-8 roku życia i tak dalej. A dlaczego pampersy zakłada? Dlaczego chłopcy w takim wieku nie panują nad zwykłymi rzeczami, tak by się wydawało, potrzebami fizjologicznymi? Dlaczego? No bo tato lał ich pałą. Wyzywał, kopał i bił i nie pozwalał chodzić do toalety. I tak było przez wiele lat. I potem to jest taka destrukcja w głowie, w sercu, w duszy, że ten ojciec to jest najgorszy wróg. I takich dzieci jest dużo. Gdzie oni by mieli lepiej, a nie u wierzących ludzi? I to jest ciężka robota, dlatego ja nie mówię, że wszyscy mają być. Ale Bóg chce, żeby Kościół zmienił tą rzeczywistość tego dziecka. Mówi, jak wy będziecie ich tu wykorzystywać, ja przyjdę do was i tak dalej. Już wiecie, jaka jest groźliwość. Ja szybko przejdę do tego Nowego Testamentu, bo jeszcze mamy mieć modlitwę. Z listu Jakuba 1,27, szybko otwórzcie. Tam jest ten czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, i zachować siebie niesplamionym przez świat. Czystą i nieskaleną pobożnością. Ja wychowywałem się na Kaszubach. W pobożnej katolickiej rodzinie. I to nie jest sarkazm. Tak się wychowywałem. To jest prawda. I teraz zobaczcie. Ja nie mam negatywnych doświadczeń z mojej pobożności rzymskokatolickiej. Poza tym, że pewnych rzeczy byłem nieświadomy, ale to jest inny temat. Ale doświadczeń negatywnych nie mam. I teraz. Co u Kaszuba jest pobożnością? Tą czystą. No chodzić na mszę, do kościoła. I być aktywnym, modlić się, do spowiedzi, do komunii. To jest dobry człowiek pobożny. A u baptystów co jest? Chodzić na nabożeństwa, na grupy biblijne. Prawda? To jest część naszej pobożności, takiej codziennej. Modlić się i tak dalej. I dawać pieniądze na kościół, na służby. To jest nasza pobożność. Na konferencje jeździć i tak dalej. To jest nasza pobożność. Jest jej trochę więcej. I ona jest bardziej oparta na Bożym Słowie. Tak to rozumiem. Ale to nie ma o tym napisane, że to jest ta czysta, nieskalana pobożność. Ta, wiecie, ta idealna taka, taka wzorcowa. Wzorcową jest nieść pomoc sierotom i wdowom. Wdowy, jeszcze raz przepraszam, że o nich jest dzisiaj mało, ale sierotom. Jak nieść pomoc? Już wam powiedziałem. Przede wszystkim modlimy się o ludzi, którzy to robią. Modlimy się o tych ludzi, którzy, tak jak ja, nauczam na ten temat w kościołach. Modlimy się o ludzi, którzy się chcą przygotować do rodzicielstwa zastępczego lub adopcyjnego. Modlimy się o wiele rzeczy. Pomagamy ludziom. Jesteśmy cierpliwi. Chciałbym wam powiedzieć, dlaczego w Polsce, wiecie, ile jest sierot w Polsce? 75 tysięcy. 75 tysięcy, trochę więcej na ten moment. Rodzin zastępczych ubywa. Dlaczego ubywa rodzin zastępczych? Dlatego, że raport NIK-u, jestem dumny z tego raportu, po raz pierwszy jestem, wiecie, taki, że NIK ładnie to zrobił. Naprawdę, niecałe 2 lata temu. I oni powiedzieli, że są 3 główne problemy. Dlaczego w Polsce ubywa rodzin zastępczych? Po pierwsze, niewłaściwe nastawienie środowiska. A co to znaczy? Bardzo wielu ludzi mówi sobie, między sobą, albo czasami bezpośrednio do mnie, wy to przecież robicie za pieniądze. O, w imię Ojca i Syna, lewą ręką się przeżegnam. Bo to takie oskarżenie mówi nam, jesteś chciwy, twoje intencje są fałszywe, ukryte, ale fałszywe, pieniądze chcesz. Jeżeli ktoś to chce robić dla pieniędzy, to ja powiem, jak młodzież mówi, no to pozdro. To jest jeden problem, ale to funkcjonuje. Nawet wierzący ludzie ze mną tak rozmawiają, że przecież robimy to dla pieniędzy. To ja wtedy dostaję kociokwiku. Druga rzecz. Niewłaściwa opieka władz lokalnych. Dla władzy lokalnej zawsze politycy mówią, dobro dziecka jest najważniejsze. Dobro dziecka. Ale muszę wam powiedzieć, że to jest piąte koło woza dla samorządów. Naprawdę oni bardzo dużo od nas wymagają. Chętnie by dzieci wepchnęli do rodzinnego domu dziecka, ile się da. Diagnoz praktycznie nie ma. Jest trudno dostać się do specjalistów. To jest taka rzeczywistość. I ludzie nie chcą się szarpać. Wiecie, o co chodzi? Ze swoimi, a jeszcze z cudzymi dziećmi. To jest drugi powód. I trzeci powód, jaki jest, właśnie ta wygoda życia. Ludzie nie chcą sobie brać na głowę jakiejś tam odpowiedzialności. Mówią, to jest... Ja się nie nadaję. Ale kto jak kto? Wierzący ludzie mają inne patrzenie na ten świat. Patrzą trochę głębiej niż na te doczesne rzeczy. Więc uważam, że te trzy sfery są do pokonania w rodzinach wierzących. Przykład może być zbór w Chełmie, gdzie byłem pastorem, gdzie ty, bracie, mnie wspomniałeś. Jak przyjechaliśmy 12 lat do Chełma służyć drugi raz w moim życiu jako pastor wędrowny, my byliśmy jedyną rodziną zastępczą. Ale po 10 latach, jak opuszczaliśmy ten zbór, to w takim mniej więcej trochę większym albo mniej więcej takiej wielkości wspólnocie jak ta, zostało 5 rodzin zastępczych. O! A w tych 5 rodzinach jest ponad 20 dzieci na ten moment. To szkółka się podwoiła. I chcę wam powiedzieć, i ja mówię, to nie dotyczy mojej rodziny. Tak? I teraz my wzięliśmy 5 dzieci stamtąd, z Chełma, i wierzcie mi, ja nie wiem, to jest łaska boska i cud. Ja jako Henryk Skrzypkowski, jako ojciec, nigdy nie miałem takiego problemu, że nasze dzieci nie chcą iść na nabożeństwo. Ja nie przypominam sobie, żeby nie chciały iść na nabożeństwo albo na spotkanie młodzieżowe. Mało tego, oni kasy tato daj, na konferencję, na obu, kasy trzeba. My chcemy, ja bym tam pojechał. I teraz posłuchajcie, 6 moich biologicznych dzieci jest dorosłych. Dorosłych, mogą żyć jak chcą. A jestem baptystą. Nie narzucam swojego światopoglądu siłą i dzieci do baptysterium nie wpycham. Mimo jako pastor. Najstarszy syn jest pastorem w Bydgoszczy, Samuel. Jonasz prowadzi Bacha. Zrezygnował z dobrze płatnej pracy, bo on chce pracować w kościele. Eunika wiele lat w Afryce na misjach i tak dalej. Ona mówi, ona nie chce pracować dla sieci aptek jako grafik komputerowy, ona chce pracować dla Boga. Kaleb służy w kościele w Anglii, jest naprawdę aktywnym facetem, jeżeli chodzi o poświęcenie dla służby w kościele. Natalia jest żoną pastora, pracownika, który działa w Afryce i pomaga w wielu krajach afrykańskich młodym kobietom, które chorują na HIV, które są prześladowane z powodu tego, że one są chore na HIV. Filip, nasz jeden z młodszych dzieci, mówi, tato, ja chcę być profesorem. Wow, i tak dalej. Ale on woli spędzać wakacje na konferencjach teologicznych. Został nam Aaron, modlę się, Panie Boże, jeszcze doprowadź jego do wiary. Ale jest Kinga, 20 lat, w rodzinie zastępczej. Ona jest po chrzcie i wierząca, ona ma chłopaka wierzącego i ona chce być matką zastępczą. Ona ma tych braci swoich i ma najmłodszą siostrzyczkę, ona Karolinka. Ona przyszła do nas, jak miała 9 miesięcy. I myśmy się napłakali, ona płakała 2 tygodnie, zanim... No myśleliśmy, że po prostu umrzemy już z cierpienia. I ona tak tęskniła za mamą, jak została odebrana. Ale ona mówi tak, tatuś, czyli ja, mnie nie rozpieszcza, tatuś mnie po prostu kocha. I Bóg przez nią przemówił do mnie więcej niż jeden raz. Siedzimy sobie w chujnicach, w tym naszym nowym domu, naszym gnieździe rodzinnym, a ja tak, Karolinka, co by to było, gdybyśmy ciebie nie mieli? To byście nie mieli tego domu. Ja uklęknąłem, mówię, Boże, przebacz mnie. To tak jak przez Samuela. Więc jest wiele błogosławieństw. I ta młodzież, ci chłopcy na nabożeństwa, co by z nimi było? Myśmy ich wzięli, bo oni byli w 3 różnych rodzinach zastępczych. Oni wiedzą, że są rodziną. Mógłbym o tym długo opowiadać. Bracia i siostry. Przyłóżcie rękę do pługa. Do tej pracy Save a Life, bo to jest bardzo blisko, żeby tych sierot nie było, żeby te matki wychowywały i żeby były samodzielne. Więc ja sztamę z wami trzymam. Broń Boże, nie chcę być żadną konkurencją dla waszej służby. Dzisiaj chcę was wspierać, chcę się dzielić. Uważam, że powinniśmy wspierać siebie. Wy módlcie się o Bacha, o ludzi, którzy służą. Pomyślcie o wolontariacie, pomyślcie o ofiarach, pomyślcie o uczestnictwie i wspieraniu rodzin już zastępczych. Pomyślcie o tym. Niech Bóg was pobłogosławi. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, nikogo nie obciąża. Tutaj w tym, a po prostu nie chcę przedłużać, bo tutaj jest powiedziane w ich niedoli. Czystą i nieskalaną pobożnością jest to nieść pomoc sierotom w ich niedoli. A co to jest niedola? Niedola to jest długotrwały stan obciążenia, w której człowiek raczej cierpi niż się cieszy, bo mówimy, że jest niedola wojenna, rozumiecie o co chodzi, niedola w sensie choroby i niedola w sensie sierotstwa. To wy ich wspierajcie w tej ich niedoli. Bóg mówi, że to jest przekleństwo bycie sierotą. To jest przekleństwo, to jest niedola. I Kościół może to zmieniać. Bóg chce przez nas, ludzi wierzących, zmieniać tą niedolę. Tak wierzę i tak to wam zostawiam. Ale od nikogo nic nie oczekuję. Niech Bóg to sprawi w waszych sercach. Kto wie, jak Pan Bóg się do tego przyzna. A Bóg ma swoje sposoby. Naprawdę, wiecie o tym. Chciałbym, żebyśmy teraz zrobili modlitwę. Dobrze? Modlitwę to może mamy taki banerek. Zobaczcie, to są tematy do modlitwy. Tam jest oczywiście Bach i poprosiliśmy tak kilka osób. Ja wprowadzę, bo większość tych rzeczy już powiedziałem i wprowadzę do modlitwy. Te osoby pójdą tutaj publicznie przed wami, które by pomogły w tej modlitwie. I mamy 5 takich tematów, nie będę ich teraz mówił. Poproszę te osoby, które by mogły wyjść tutaj i pomodlić się. Bardzo proszę. Jeszcze ktoś? Super, jeszcze super. Bardzo dziękuję. I brakuje nam jeszcze jednego faceta, najlepiej by było. Kto by chciał dołączyć? Bo zobaczcie, jest 5 tematów. Stańcie tu. Myślę, że o tak, ten. Dziękuję, bo ja nie chcę, żebyście byli schowani. Dzisiaj wy jesteście najważniejsi. Dziękuję bardzo. Dobra, posłuchajcie. Pierwszy temat. Módlmy się o dzieci, którym nasz zbór, czyli wasz, służy i które słyszały Ewangelię, aby w ich życiu pojawiły się tego owoce. Wasz zbór prowadzi obozy dziecięce już od wielu lat i to gdzie? Na Kaszubach. Właśnie.
Bierzemy dzieci z domu dziecka.
Właśnie. Więc teraz chcemy Bogu przynieść jeszcze raz te osoby, to jest ważne, aby w ich życiu pojawiły się owoce tego, co wyście już robili. To w takim razie ciebie, bracie pastorze, o to poproszę o tą modlitwę teraz. A my powstaniemy wszyscy na nogi. A kto miał być pierwszy? Dobrze, może być ty. Tak, ty była wyznaczona. Super. Jak masz na imię? Tak. Ja nie... Kasia, proszę bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kochany Ojcze w niebie, dziękujemy ci, że ty tak bardzo dbasz o sieroty. Dziękujemy ci za to, że ty wiesz doskonale o każdym dziecku i też właśnie używasz naszego zboru, żeby docierać do sierot, żeby też one mogły uczestniczyć w różnych wydarzeniach, czy to są obozy w czasie lata, czy półkolonie, czy jeszcze różne inne akcje. Panie, modlimy się, żeby te dzieci i nie tylko sieroty, ale właśnie wszystkie dzieci, Panie, które słyszały Ewangelię, które słyszały przeróżne świadectwa, widziały Ciebie, Boże, jak działasz, jak czynisz cuda, żeby te wszystkie dzieci były tym poruszone, żebyś Ty ich serc poruszał, dotykał i żeby to wszystko wydało owoc w ich życiu, żeby one zapragnęły prawdziwej relacji z Tobą, Boże, żeby podjęły tą decyzję i właśnie wołały do Ciebie, Panie, o to, żebyś stał się ich ojcem. Żebyś właśnie je adoptował, Panie, żebyś Ty działał, żeby właśnie Tobie była chwała też w ich życiu. W imieniu Jezusa modlimy się. Amenem.
Drugą przestrzenią naszej modlitwy jest módlmy się o Boże błogosławieństwo dla każdej chrześcijańskiej rodziny zastępczej i adopcyjnej. Niech nasz dobry Bóg umocni w ich codziennych wyzwaniach i daje mądrość w podejmowaniu decyzji. To jest to, co ja mówiłem, diagnozy, różnego rodzaju obciążenia genetyczne, psychiczne i tak dalej. To jest dosyć trudna rzecz, ale potrzebujemy takiego wsparcia, takiej modlitwy. Te rodziny niech otrzymują siłę od Boga, żeby dalej w swoim powołaniu po prostu chciały to robić. To już pastor wyznaczył, to ja dam.
Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że moja żona 20 lat temu widziała program w telewizji, słyszała, czuła błogosławieństwo i miała w swoich przyjaciołach taki wzór, żeby przyjąć dziecko. I Panie, potrzebujemy tego, żeby mówić o tym. Nie możemy tego zamiatać pod dywan. Dziękuję Ci za Heńka, że wziął tą pracę i że będzie mówił o tym, bo Panie, nie możemy tego błogosławieństwa zostawić. I ja proszę Cię o wszystkie już istniejące rodziny zastępcze i adopcyjne wierzących ludzi. Proszę Cię, żebyś dał wsparcie, dał zdrowie, dał siłę i mądrość. Ale Panie, ja wiem, jako rodzic zastępczy, że naprawdę nie jestem idealny. I ja Ci za to dziękuję, tak jak Heniek, za ten dom, że zmieniałeś mnie przez te dzieci. I Ojcze, wcale nie czuję się, że coś wielkiego zrobiłem, ale Panie, kocham te dzieci i proszę Ciebie, żebyś budził w nas tą miłość. Oddaję to w Twoje ręce. Chciałbym, Panie, żeby w naszym kościele było więcej rodzin zastępczych. Proszę Cię, żebyś budził tą miłość i w mężczyznach, i w kobietach, bo gdyby nie moja żona, nigdy nie zostalibyśmy rodziną zastępczą. Ale daj mężom taką chęć, żeby wsparli swoje żony. I Panie, jeszcze raz dziękuję Ci za to, że rozmawiamy o tym i że to nie jest przekleństwo, ale że to właśnie jest błogosławieństwo. Amen.
Trzecia przestrzeń naszej modlitwy. Módlmy się osoby służące pośród dzieci, w pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników, a więc chodzi o całe PCPR-y, pomoc społeczną, miejską. Módlmy się o mądrość, wytrwałość i cierpliwość dla nich. Dziękujemy Bogu za każdą z tych osób. Właśnie, ale może kogoś Bóg dzisiaj powoła właśnie do takiej, rozejrzyjcie się właśnie, jakbyście mogli kogoś wesprzeć, w jaki sposób moglibyście to robić regularnie, zaprzyjaźnić się z kimś. Byłoby to naprawdę ogromne błogosławieństwo Boże przez was, przez waszą wiarę i w praktyce to się może po prostu zadziać.
Drogi Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca za właśnie wszystkich wolontariuszy i pracowników, którzy służą dzieciom właśnie w tej opiece zastępczej. Dziękuję Ci, Panie, za ich serce, oddanie, za ich czas, za ich poświęcenie. I chcę, Panie Boże, prosić Ciebie o to, żebyś Ty obdarzał ich siłami, mądrością, cierpliwością, wytrwałością. I proszę Cię, Panie, też o właśnie takie nowe powołania dla wolontariuszy, żebyś Ty powoływał wolontariuszy właśnie wśród ludzi z kościołów. Proszę Cię o to, Panie. Amen.
I już jesteśmy w tej czwartej sferze. Módlmy się o dzieci, które znajdują się w trudnych rodzinach i potrzebują bezpieczeństwa. Niech Boża łaska i pomoc dotrą do tych rodzin, aby każde dziecko czuło się kochane. Jest to, myślę, bardzo ważne. Bóg zna te dzieci, wiedzą, które cierpią. Takie króciutkie jedno zdanie świadectwo. W pewnym domu, gdzie byłem w rodzinie zastępczej, chłopczyk przychodzi, już taki duży, taki, co jest w siódmej klasie. Mówi: wujek, jakaś kłopot, rura pękła, woda leje się. Chodźcie, to my wszyscy do łazienki, co tam jest. Ale patrzymy, ale sucho, nic nie ma. Ale co się stało? No woda szumi. A to spłuczka nabierała wody. On po prostu pochodził ze środowiska, gdzie nigdy nie było spłuczki i nigdy nie miał łazienki. I nie chcę wam powiedzieć, co jeszcze się działo w tej rodzinie. Takich rodzin niestety w Polsce jest wiele.
Boże kochany, dziękujemy Ci za to, że obdarzasz nas dziećmi, że mamy tych dzieci naszych sporo i możemy cieszyć się, patrząc, jak się pojawiają, jak się rozwijają, dorastają przez te wszystkie lata, gdy jesteśmy razem, ale mamy świadomość, że wiele dzieci wokół nas żyje w trudnych rodzinach, w trudnych powiązaniach, często nie z dwojgiem swoich rodziców, często na krawędzi przemocy i poza tą krawędzią. I Panie, nawet jeśli tego nie widzimy, jeśli to nie są nasze bezpośrednie kręgi towarzyskie, jeśli też nie są to kręgi towarzyskie naszych dzieci, i nie krzyżują się nasze drogi z tymi dziećmi, to Boże, przychodzimy do Ciebie, Boga, który ma szczególną wrażliwość i miłość dla dzieci, wdów, sierot, ludzi, którzy są narażeni na krzywdę. I prosimy Cię, Panie, o dzieci w naszej okolicy, w naszym mieście, w naszym realnym, fizycznym zasięgu, żebyś, Panie, pogłębiał i wrażliwość i taką właśnie Twoją miłość, żeby jeśli jest możliwość przyniesienia pomocy, wsparcia, to żebyśmy byli na to gotowi, ale też, Panie, po prostu modlimy się o to, żeby te dzieci były zauważane, żeby ich los się zmieniał, żeby trafiały do ludzi, którzy pokochają je, otoczą opieką, będą mogły wyrastać, pozbywać się traum, albo będą w ogóle takich sytuacji nie przeżyją. Także powierzamy Ci, Panie, te dzieci i prosimy o Twoją łaskawość dla nich. Amen.
I jeszcze ja na koniec o nowe rodziny zastępcze, ewangelicznie wierzące, bo tak naprawdę módlmy się, aby Pan Bóg powoływał nowe rodziny, które będą gotowe otworzyć swoje domy dla tych dzieci. Panie Boże, w niebie dziękujemy Ci za Kościół, za wspólnotę ludzi wierzących i rzeczywiście traktujemy to jako wspólnotę rodzinną, rodziną dzieci Bożych. I to jest niesamowite, że usynowiłeś nas, że nas zaadoptowałeś, nie stawiałeś w zasadzie żadnych warunków, tylko jeden, abyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako pomazańca i odkupiciela. Panie, dziękuję Ci, że jak tu stoimy, dałeś nam, oświeciłeś nas i przyjęliśmy tą prawdę z nieba. Tą Ewangelię. Ale też, Panie, wierzymy, że wiele dzieci w rodzinach zastępczych ma właśnie i że ta Ewangelia jest po prostu wyrazem tej miłości, że przyjęcie dziecka z takiego przekleństwa do swojego domu jest szansą na nowe życie, na życie właśnie z Tobą, Boże. I wierzę, że wiele dzieci trafi do ludzi ewangelicznie wierzących, do ludzi biblijnie wierzących, do ludzi bogobojnych. I my dzisiaj modlimy się, Panie, żebyś takich ludzi powoływał w różnych zborach, może i w tym zborze. Jeżeli nie dzisiaj, to w innym czasie, Tobie znanym, Panie, po prostu wołamy, wysłuchaj modlitwy naszej, nakłoń ucha ku wołaniu naszemu, zwróć oblicze swoje na to dzisiejsze nabożeństwo. Panie, spójrz na to, co tutaj jest i jak możesz pobudzić, użyć i wzmocnić dla Twojej chwały, abyśmy mogli razem wołać do Ciebie jako do Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądźmy, bardzo dziękuję. Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz, ona mi zajmie pół minuty, jako w formie świadectwa. Jeden z naszych podopiecznych chłopców, który był z nami 6 lat, kiedy mieliśmy wyjechać tutaj na Pomorze, już wiedzieliśmy, że to w zasadzie on ma 17 lat, że nie ma sensu go tutaj ciągnąć, więc 2 lata pracowaliśmy, żeby on wrócił do rodziny swojej biologicznej, nie do rodziców, oni byli niereformowalni z powodu alkoholizmu ojca i choroby psychicznej mamy, ale siostra. Przygotowaliśmy, pomogliśmy i tak dalej. Była rozprawa sądowa, sąd pytał się nas o tą opinię, co wy myślicie, skrzypkowcy i tak dalej. On miał dobre wyniki w szkole, a jak trafił do nas, miał 250 godzin nieobecności w pierwszym półroczu. Nieźle, co? W 4. klasie szkoły podstawowej. I sąd mówi, koniec rozprawy, to trochę trwało, oni tacy przestraszeni, w sądzie nie jest łatwo. No. I sąd mówi tak, państwo skrzypkowscy, pani sędzia to była, zdjęła togę, ja wam chcę coś powiedzieć. Ona mówi, nie zdajecie sobie nawet sprawy, że wasza praca nadaje sensu istnienia mojej, jako sędzia. Ile to razy musiałam podejmować decyzję o odbieraniu dzieci, lokowaniu ich w rodzicielstwie zastępczym. Ile widziałam płaczu, cierpienia. A tu nagle okazuje się, że chłopiec wrócił do rodziny, że kończy już zawód, że wszystko się udało. Ona mówi, to rodzicielstwo ma sens. Tacy ludzie jak wy nadają wartości temu światu. Tak mówi sędzia sądu. Niezawisłej instytucji w Polsce, to pomyślcie sobie, ile takich błogosławieństw mogą zobaczyć jeszcze ludzie. Niech wasza światłość świeci jak miasto położone na górze. W tej sprawie również. Amen.